Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również pana Piotra, który realizuje dzisiejszą audycję, i naszych gości z Poznania, z duszpasterstwa rodzin. Są z nami pani Joanna Blumczyńska, serdecznie witam.
Szczęść Boże.
I pan Michał Michalski.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I tytuł, który ustaliliśmy, temat już dość dawno, ładne te 4 miesiące temu. Rodzice mogą najwięcej. Okazuje się, że bardzo dobrze wstrzelony temat akurat, jeżeli chodzi o dzisiejsze problemy, jakie rodzice mogą mieć z edukacją, z dziećmi. Rodzice mogą najwięcej. Mało, że mogą. Są zobowiązani, bo to jest odpowiedzialność przed samym Bogiem. Dostali odpowiednie wyposażenie w łaskę sakramentalną, by wychowywać dzieci, prowadzić je do wieczności. Więc jest niemożliwe, żeby scedować taką odpowiedzialną funkcję najlepszemu specjaliście, jeszcze niekiedy może wątpliwej maści, nie wiadomo skąd przybywającemu, do szkoły, do naszych dzieci. Rodzice mogą najwięcej i powinni z tych praw korzystać, by dzieci były wychowywane zgodnie z tym, jak rodzice czują i wiedzą, kiedy o czym z dzieckiem rozmawiać, jak najlepiej jemu pewne sprawy tłumaczyć, dużo tłumaczyć, dużo rozmawiać i na kolana jak małe brać, i pogłaskać, i pocałować, bo wszystko, co robimy, powinno być zawsze w atmosferze miłości, w atmosferze miłości do dziecka i miłości między małżonkami. Dzieci widzą, że rodzice się kochają, że się przytulają, że się całują, że dzieci też wtedy lecą i też chcą się przytulić, i to jest coś wspaniałego. I jedynie dom, tak Pan Bóg stworzył nas, żeby właśnie dzieci były wychowywane w rodzinie, a nie w jakichś inkubatorach, nie przez jakieś najbardziej eleganckie i zmechanizowane laboratoria, bo różne wizje są. Rodzice mogą najwięcej. Proszę bardzo, pani Joanna Blumczyńska.
Tak właśnie, to jest niesamowite, że dzisiejszy temat tak wpisuje się w dzisiejszą problematykę. Nie ma przypadków. Także dlatego dzisiaj tu jesteśmy i chcielibyśmy ten nasz temat, rodzice mogą najwięcej, właśnie w nim przedstawić te kilka działań, które, jeżeli tylko rodzice zechcą i zrozumieją, że jest tak istotne, że mogą skutecznie chronić swoje dzieci przed seksualizacją, czy też przed zaburzeniami tożsamości seksualnej, płciowej. Wbrew pozorom, to chciałam tutaj zaznaczyć, te dwa zagrożenia mają ze sobą dużo wspólnego, choć też muszę podkreślić, nie są tożsame. No ale tu, jak pan wspomniał, też wszystko zaczyna właśnie się w domu. I tą siłą, jaką niesie pełna rodzina, i tu dzisiaj mamy takie czasy, że trzeba to uściślić, pełna rodzina, czyli mama, tata i dzieci, one bardzo mogą pomóc naszym dzieciom. I zacznijmy od początku. Rodzice najczęściej pragną, by dzieciństwo ich pocik było szczęśliwe. Zgadzasz się, Michale? Tak jest.
Oczywiście.
Tak, właśnie. I ta radość dziecka kojarzy nam się, rodzicom, najczęściej z taką beztroską, szczerym uśmiechem, czystością myśli, działań, czyszczeniem wzruszającym, można powiedzieć. Takie małe ręce, pełne ufności. No i też mamy dzisiejsze czasy, dzisiejszą sytuację, taką powiedzmy drugą stronę medalu. Słyszymy ostatnio o Warszawie, o karcie LGBT+, i o tym, jak dzieci już w szkole podstawowej powinny uczyć się akceptacji, niedyskryminacji nowych, przecież dla nich obcych zachowań, osób o odmiennej orientacji seksualnej. To jest nasz czas teraz, ale też również, no, musimy to podkreślić, od kilku już lat dobrych słyszymy o coraz częstszych pojawianiu się zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży, i takich jak alkohol, narkotyki oraz seks. I nie ulega wątpliwości, że jedną z tych głównych przyczyn właśnie tych zjawisk, o których wspomniałam, jest właśnie seksualizacja, a więc myślę, że warto w tym miejscu też zdefiniować to pojęcie, a więc proces, w wyniku którego wartościowanie drugiej osoby oraz samej siebie jest dokonywane głównie z punktu widzenia atrakcyjności seksualnej. Nie oszukujmy się, seksualizacja ma wpływ na akceptację homoseksualizmu. Tego aż tak bardzo może wprost się nie mówi, ale to są fakty. A taka akceptacja w konsekwencji może przyczynić się do zaburzeń tożsamości płci. I też bardzo ważne, żebyśmy też sobie zdefiniowali tożsamość płci. To jest termin, przez który rozumie się gender, a więc psychologiczną, kulturową płeć, z którą jednostka się identyfikuje, a więc to jest właśnie to coś, tym kim ja się czuję. I zobaczmy teraz tą sytuację w Warszawie, króciutko, dwoma zdaniami. Dlatego przyjęcie karty LGBT+, przez władze Warszawy, z czym się wiąże? Właśnie z wprowadzeniem tak zwanej edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestię tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnie ze standardami wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. O tych wytycznych nie musimy dzisiaj wspominać, bo o tym naprawdę bardzo często na audycjach i falach jest o tym mówione. Dlatego teraz wrócimy może już do naszej seksualizacji. Ale oczywiście pamiętajmy z tyłu głowy, że to pojęcie jest bardzo blisko tych zaburzeń tożsamości płci. I teraz zobaczmy, że gdzieś musiał być początek tego procesu wokół nas. I czasami on był bardzo taki, nazwałabym, subtelny. I czym to może być? Tym właśnie początkiem wydaje się być tutaj prawie taka zupełna obojętność, zobaczmy na świat dorosłych, na przejawy pornografii w codziennym życiu, w reklamach, czasopismach, filmach, serialach, to od razu zobaczmy na swoją codzienność. Czy ja dziecku skomentuję, że zobaczyło gazetkę jakąś pornograficzną albo reklamę chociażby zapałek, tak, z dziwnymi różnymi zdjęciami. To jest bardzo istotne, jak my reagujemy na takie sytuacje. I oczywiście nie bez znaczenia są również, może nie związane z pornografią, wulgaryzmy, jak i również banalizacja podstawowych wartości, takich jak życie rodzinne, trwałe małżeństwo, zobaczmy seriale chociażby, tak? Miłość między ludźmi, ale tutaj oczywiście rozumiana jako troska o drugiego człowieka, czy też ludzkie życie. I teraz może najważniejsza rzecz dla nas wszystkich rodziców. Do takiego właśnie świata wkraczają wszystkie dzieci. I proszę Państwa, naprawdę, wszystkie dzieci bez wyjątku. I teraz, aby konstruktywnie pochylić się nad problemem seksualizacji dzieci, młodzieży oraz wyciągnąć realne wnioski wychowawcze, cóż należy zrobić? Należy wyróżnić trzy etapy stawiania racjonalnej diagnozy. Może będziemy trochę teraz lekarzami, ale postawmy ją. Po pierwsze, co jest ważne, świadomość rodziców, mamy i taty, że proces seksualizacji dotyczy ich dziecka. Co jest drugie? Warto, by rodzice odpowiedzieli sobie na pytanie, w jakim punkcie tego procesu znajduje się ich rodzina. I po trzecie, bardziej może praktyczna już na koniec, jaka jest realna ocena możliwych do podjęcia działań. I pytanie pierwsze, czy zauważamy ten problem?
Ja bym do tego szerokiego tła, które tu zostało przedstawione, jeszcze dopowiedział taką, myślę, rzecz może oczywistą, ale nie wiem, czy sobie dobrze zdajemy z tego sprawę. W naszym języku polskim słowo rodzice od razu odsyła nas do słowa rodzić. I oczywiście najszybciej pierwsze skojarzenie, jakie się pojawia w głowie, no to oczywiście to, że rodzice rodzą swoje dzieci, a więc, że to życie biologiczne naszych dzieci pochodzi od rodziców, chociaż oczywiście my w naszym przekonaniu chrześcijańskim wiemy, że dawcą życia jest Pan Bóg, a rodzice są tymi, którzy przekazują to życie, to jest jasne. Natomiast chodzi tu o rzecz następującą, że to rodzenie przez rodziców dokonuje się tak naprawdę każdego dnia i dokonuje się nie tylko w wymiarze biologicznym, bo to życie biologiczne to jest przecież tylko jeden z wymiarów naszego życia, ale w wymiarze duchowym i w wymiarze psychicznym. I myślę, że rozumiemy, o co chodzi w tym właśnie, że każdego dnia możemy naszemu dziecku to życie dawać w obfitości, z radością, dawać dobro przez no właśnie wychowanie, przez bycie z tym dzieckiem. ale jednocześnie no pytanie jest, i myślę, że każdy rodzic sobie od czasu do czasu to pytanie zadaje, bo myślę, że większość rodziców ma świadomość, jak wielka rola i odpowiedzialność na nich spoczywa. No właśnie, czy rzeczywiście w odpowiedni sposób troszczymy się i dajemy to życie właśnie w tych trzech wymiarach, w których funkcjonujemy. I ten temat, który dzisiaj podejmujemy, dotyczy w dużej mierze tego, co dajemy, jakie życie przekazujemy naszym dzieciom w sensie wartości, w sensie obyczajów, w sensie można powiedzieć kultury. Rozmawiamy o tym dlatego, że myślę, że możemy powiedzieć, że dzisiaj znajdujemy się w sytuacji takiej bardzo poważnej wojny kulturowej, która nie toczy się od wczoraj, ale toczy się od wielu już lat, która gdzieś, można powiedzieć, w naszej cywilizacji rozpoczęła się około lat 50., 60. Myślę, że hasła takie jak kontrkultura, czy rewolucja kulturowa, czy ten 68. rok na Zachodzie, no kojarzy się z tym, co się działo, i często mówi się nam, że było to lato miłości, dzieci, kwiaty i tak dalej. Natomiast jak się bliżej i głębiej przyjrzymy tym zjawiskom, tym procesom, to właściwie widać jedną rzecz, że był to bardzo poważny, jednoznaczny, chociaż bardzo dobrze też zakamuflowany atak na fundamenty cywilizacji zachodniej, która, jak dobrze wiemy, zbudowana jest na fundamencie chrześcijańskim. I myślę, że od tego czasu, od tych lat 60. widzimy systematyczny, bardzo wytrwały, bardzo też przemyślany, inteligentny atak na te podstawy kultury i to, co dzisiaj też dzieje się w naszym kraju właśnie w wymiarze tego, o czym wspomniała Asia, jest też dobrym sygnałem tego, że na pytanie, czy ta rewolucja już dotarła do nas, czy nie, musimy jasno i wyraźnie odpowiedzieć, ona już tutaj jest, ta walka się toczy i stawką w tej walce jest szczęście, zdrowie naszych rodzin, a w wymiarze rodziców, którzy pewnie dzisiaj siedzą przed mikrofonami, to stawką jest tutaj szczęście, życie i bezpieczeństwo, trzeba powiedzieć, naszych dzieci.
Bo państwo też są rodzicami.
Tak.
Tak.
Tak, więc jest to obowiązek, który jest niezbywalnym obowiązkiem. I nie można powiedzieć, że jestem zmęczony i dziś mnie to nie obchodzi.
Oczywiście.
Myślę, że musimy się pochylić bardzo ważnym pytaniem dalszym, a więc w jakim stopniu ten proces seksualizacji dotyczy mojej rodziny? Bo to jest, idziemy dalej w naszych rozważaniach, a więc w tym momencie myślę, że usiądźmy wygodnie może sobie teraz na naszych krzesłach, fotelach, bo to jest czas, w którym my, rodzice, musimy zastanowić się nad pewnymi pytaniami, które chętnie tutaj właśnie wspólnie razem przedstawimy. A więc zmierzyć się z tym zagadnieniem, myślę, że najważniejsza jest ocena tak naprawdę tej miłości małżeńskiej, miłości rodzinnej w praktyce, w codzienności naszego małżeństwa i oczywiście naszej rodziny. Całkowicie tak jest stanięcie w prawdzie. I mam nadzieję, że państwo mają teraz ciszę i spokój, żeby troszeczkę zastanowić się nad pewnymi bardzo ważnymi zagadnieniami. A więc czy codzienność życia domowego przepełniona jest życzliwością, wzajemnym wsparciem, zaufaniem, dobrym słowem, czułością, przebaczeniem po nieporozumieniach. I może czasami to się wydaje jakimś wielkim ideałem, natomiast jest to bardzo kluczowe dla dzieci. A tą czy tą codzienność widzą dzieci. Czy jako rodzice reagujemy w domu na wulgaryzmy? Nie tylko, powiedzmy, dzieci się może zdarzyć, ale też u innych na niestosowne reklamy. To jest bardzo ważne, żebyśmy naszym dzieciom pewne rzeczy bardzo tłumaczyli. Czy nasz strój codzienny, nawet strój, wyraża szacunek do nas samych? A jakie filmy, książki, czasopisma leżą na półkach w domu? No przecież to, co leży u nas na półkach, każde dziecko, które już potrafi chodzić, wziąć do ręki, może pooglądać sobie. Ogromnie ważna jest również obserwacja dzieci. To jest niesamowita księga wiedzy w ogóle o nich samych i o naszej rodzinie. Bo dzieci to jest właśnie no, takie lustro naszej rodziny. Jak się ubierają? Czego słuchają? jak się bawią, tańczą. Jest naprawdę bardzo ciekawe, powtórzę może, lustro, które chłoną każdego dnia i również od nas samych. W późniejszym wieku warto zwrócić też uwagę, jakich idoli zaczynają wybierać. A więc czy ja w ogóle wchodzę w świat swojego dziecka, czy chcę go poznać? Czy potrafimy też z dziećmi rozmawiać o kobiecości, o męskości, w ogóle dostrzegamy wartość intymności, naturalnego wstydu, czy potrafimy z nim o tym rozmawiać? Czy jako rodzice dostrzegamy sens i konieczność takich rozmów? A jak wygląda nasze życie intymne? Czy przygotowujemy się, zdobywając wiedzę, kształtując własne serca, by z miłością opowiedzieć na takie zwane trudne pytania od dzieci? Ja myślę, że dzisiaj szczególnie musimy zwrócić uwagę na pojęcie, może powiem tak, wiedzy, ponieważ bardzo często takie rozmowy są zbyt emocjonalne, mało merytoryczne. A proszę wierzyć, Państwo, sami mają doświadczenia własne, że dzieci potrzebują też naprawdę takich prostych odpowiedzi, ale które są zakorzenione też wiedzą, bo mamy wiarę i rozum, tak? To są dwa skrzydła i tej równowagi też nasze dzieci potrzebują. Czy Państwo już mieli pytanie od swojego dziecka, co to jest pornografia? A może co to jest seks? Bo koleżanki się podśmiechują po lekcji biologii na przykład. Czy ja jestem przygotowana na takie pytania? Czy one mnie jakoś tak, no nie, nie... Znaczy nie boimy się tak naprawdę.
Czy nas nie deprymują, właśnie, czy nie wprowadzają tak zamieszania, że robimy się czerwoni, mówimy, co za pytanie, za mały jesteś, żeby o tym rozmawiać. Nie ma czegoś takiego, że jeżeli dziecko stawia pytanie, żeby powiemy, że jest za małe. Nie, musimy zawsze odpowiedzieć na pytanie, tylko starajmy się na poziomie tak dziecka odpowiedzieć. Jeżeli to będzie niewystarczające, malutko powiedzieć, to dziecko będzie pytało dalej, będzie drążyło, dodatkowe pytanie. Wtedy idziemy wyżej, wyżej. Tak. A potem przestanie pytać, a najważniejsze, żeby dziecko pocałować i żeby dalej leciało do zabawy. Bo wszystko, co się musi dziać w atmosferze miłości, to nie jest sucha wiedza, tylko to jest miłość rodziców, którą przesiąkają nasze dzieci tą miłością. I one czują się w tym dobrze, czują się zrozumiane, że na każde pytanie będą miały odpowiedź. To jest bardzo, bardzo ważne.
To jest bardzo piękne. Ja chciałam tutaj też nawiązać króciutko do tej właśnie miłości małżeńskiej, do zgonnej miłości małżeńskiej. Też obserwując właściwie też, powiedzmy, rówieśników mojego wieku, to mogę powiedzieć, no, że nawet dorosłe dzieci, jak powietrza, potrzebują świadectwa tej trwałej miłości swoich rodziców. To poczucie daje im bezpieczeństwa, wiarę w trwałą miłość, pragnienie założenia własnej rodziny i też naprawdę mam doświadczenie osoby dorosłej, która widziała rozwód swoich rodziców. Osoba dorosła, dojrzała, ponad 30 lat, traci grunt pod nogami, nie wie co w życiu robić. To jest tak ważne, nawet w życiu dorosłym, właśnie powtórzę. Bardzo proszę, Michał.
Ja bym jeszcze dopowiedział, bo myślę, że tytuł naszej audycji też oznacza, że my przede wszystkim mamy dla wszystkich nas, dla rodziców dzisiaj chcących jak najlepiej wychować swoje dzieci, bardzo dobrą wiadomość, że ci nasi podopieczni, i myślę, że tutaj najwięcej wątpliwości mogą mieć rodzice starszych dzieci, nastolatków, że te dzieci naprawdę chcą nas słuchać, czekają na naszą obecność, na nasze sygnały, na nasze drogowskazy. Dlaczego mówię, że rodzice nastolatków mogą tutaj być najbardziej zwątpieni, że, czy rzeczywiście to ich ukochane dziecko, które właśnie wchodzi w ten trudny czas, rzeczywiście chce go słuchać. Oczywiście ten czas dorastania to jest czas, kiedy ten młody człowiek może rzeczywiście nie stwarzać pozorów, nie wyglądać na takiego, który chce i czeka na przewodnictwo swojego taty i swojej mamy, ale badania, i tu na przykład mamy badania z 2013 roku Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, który właśnie tym tematem się zajął, i tam, proszę Państwa, w badaniach wychodzi, że 86% dziewcząt w wieku gimnazjalnym i 83% chłopaków w tym wieku na pierwszym miejscu jako przewodnika, najważniejszego przewodnika w swoim życiu stawia mamę. 56% dziewcząt i 69% chłopców wskazuje na tatę. Myślę, że na marginesie można by tu powiedzieć do nas ojców, że pewnie mamy tutaj coś do nadrobienia w tym temacie, ale mimo wszystko to, co wynika z tych badań jest niesamowicie ważną i myślę cenną informacją dla nas, że pomimo tego, co gdzieniegdzie słyszymy, mówi się różnie o młodym pokoleniu, że jest takie, śmakie czy owakie, badania, proszę Państwa, pokazują, że ciągle ci młodzi ludzie czekają na nas, na rodziców, którzy wezmą ich za rękę i krótko mówiąc wprowadzą w to życie, które jak wszyscy wiemy nie jest łatwe, nie jest proste, ale może być piękne, cudowne i krótko mówiąc nikt z nas i także myślę, możemy to powiedzieć o naszych dzieciach, nie chcemy tego życia zmarnować. A więc, drodzy rodzice, nasze dzieci czekają na nas, a wręcz jeszcze można powiedzieć, że inne badania, także amerykańskie, pokazują, to takie ciekawostka może, żeby tu dodać, w jednym z badań amerykańskich okazało się, że nastolatek, który regularnie siada ze swoją rodziną do stołu, czy to do posiłku, czy to do rozmowy, automatycznie o wiele lepiej wypada w statystykach pod względem zachowań ryzykownych, na przykład używania alkoholu, zażywania narkotyków czy przedwczesnej inicjacji seksualnej. To, proszę Państwa, jest, można powiedzieć, to tak naprawdę nic nie kosztuje, żeby przynajmniej raz dziennie usiąść całą naszą rodziną do stołu, podzielić się tym, co przeżyliśmy, tym, co nas cieszy, co nas smuci, zjeść wspólnie posiłek i proszę Państwa, badania wskazują jednoznacznie, to jest droga, to jest sposób na lepsze dzieciństwo, lepsze dojrzewanie i myślę na końcu lepszą przyszłość dla naszych dzieci, a jak dla naszych dzieci, to i dla nas.
Tak ważne jest budowanie relacji, rodzić dziecko. Dzisiaj na przykład miałam rozmowę z mamą, która mówi, moje córki nastolatki przychodzą do mnie, normalnie świetnie rozmawiamy, mamy niesamowitą relację, ale ona mówi, jaka to jest konsekwencja? Ja spędziłam z tymi dzieciakami mnóstwo czasu w dzieciństwie. I to jest przepiękny owoc na przyszłość tak naprawdę. Myślę, że tutaj powtórzę jeszcze to, że my rodzice, jakże mamyśmy tłumaczyli dzieciom świat i nie mamy czekać absolutnie, aż ktoś nas zastąpi. Ja podam przykład może troszeczkę taki zupełnie inny, że nawet inny rodzic też nie zastąpi nas samych. Mam taki przykład, że i rodzic, akurat mama to była świadkiem rozmów dziewczynek, które jakieś głupoty, przepraszam, o przekazywaniu życia sobie w trzeciej klasie podstawowej szkoły rozmawiały i ona w dobrej wierze zaczęła je uświadamiać, natomiast zrobiła to wyłącznie medycznie i mama, która się o tym dowiedziała, była zbulwersowana, tak nie chciała. I proszę Państwa, jak się zachować w takiej sytuacji? Po prostu pamiętajmy jedną rzecz. Jeżeli ja jestem świadkiem takiej rozmowy, jakichś małych dzieci, to moim obowiązkiem jest poinformowania tych rodziców. Słuchajcie, pogadajcie z waszym dzieckiem, bo tutaj jakieś dziwności wychodzą, ale to jest ich rola, ich pierwszeństwo. I to też warto pamiętać. Chociażby inny przykład na lekcji biologii. Czwarta klasa, pojawiają się też rzeczy dotyczące przekazywania życia. I też wielką mądrością nauczyciela jest, jeżeli są dobre relacje z rodzicami, dać sygnał rodzicom, słuchajcie, takie były pytania w klasie, to warto, żebyście, widzę, o tym porozmawiali ze swoimi dziećmi, bo jest zbyt duża ciekawość chociażby.
Ja bym to dopowiedział, bo to nas bezpośrednio prowadzi do kwestii otoczenia i środowiska, w jakim przychodzi nam wychowywać nasze dzieci, bo jest to oczywiste, że większość rodziców korzysta, tak, z pomocy przedszkola, szkoły podstawowej, średniej. Oczywiście są wyjątki, gdzie rodzice decydują się samodzielnie edukację swoich dzieci prowadzić, ale oczywiście większość z nas ma właśnie to doświadczenie szkoły, przedszkola i to oznacza, że jeżeli naprawdę nam zależy na tym, żeby nasze dzieci wzrastały i dorastały w odpowiedni sposób, tak? I na końcu mogły doświadczyć, że wchodzą w dorosłość w sposób świadomy, szczęśliwy, to na nas, rodzicach, spoczywa odpowiedzialność za to, żeby się upewnić, że placówka, tak? Przedszkole czy szkoła, do której posyłamy nasze dzieci, rzeczywiście jest naszym sojusznikiem w kwestii wychowania, w kwestii wyznawanych wartości, stosowanych metod, czy będzie de facto nas wspierać w tym naszym wysiłku, by wychować zdrowych, szczęśliwych i radosnych ludzi, czy być może będzie sprawiać, że ten proces nie będzie przebiegał tak, jakbyśmy tego chcieli. To oznacza, że jako rodzice powinniśmy być dociekliwi, powinniśmy być zainteresowani, powinniśmy wiedzieć, w jakie ręce powierzamy nasze dzieci, w jakich zajęciach, z jakimi programami dokładnie w jakich zajęciach nasze dzieci mają uczestniczyć. I to dotyczy tych ostatnich też wydarzeń w różnych miastach Polski, gdzie próbuje się w pewnym sensie tylnymi drzwiami do placówek edukacyjnych wprowadzać treści i wartości, które, jak pokazują badania też, dla większości naszego społeczeństwa są nie do przyjęcia, są nawet często trudne do wyobrażenia i myślę, że to, że w wielu wypadkach rodzice wciąż jeszcze nie reagują, myślę, że może brać się z tego, że ludziom może się nie mieścić w głowie, że ktoś może chcieć ich dzieciom powkładać do głów rzeczy, które rzeczywiście, o których nigdy by jako rodzice nie pomyśleli. Drodzy rodzice, nikt za nas tej odpowiedzialności nie podejmie, tej czujności, nikt z nas nie zdejmie. I myślę, że tu trzeba dopowiedzieć jeszcze, że krótko mówiąc, myślę, że jak za 10, 20, 30 lat spojrzymy, podsumujemy może nasz czas rodzicielstwa i wychowania, to myślę, że nie będziemy żałować tego, że siedzieliśmy zbyt mało czasu, zbyt krótko czasu spędziliśmy w pracy, zbyt mało pieniędzy zarobiliśmy, bo jeśli zobaczymy, że udało nam się wychować dzieci na szczęśliwe i zadowolone i można powiedzieć osoby zdolne do miłości, do służenia innym, to będziemy czuli, myślę, z satysfakcji, jakiej nigdy nie da nam żaden pieniądz, żadna kariera, żadne sukcesy zawodowe. O tym, myślę, warto pamiętać i zadać sobie to pytanie. Z czego chciałbym być dumny za te 20-30 lat, kiedy zobaczę, że moje dzieci są dorosłe i być może, a może nie, no właśnie, może będziemy już wtedy dziadkami. Czas pokaże.
I co z tą wiadomością robimy, że nasza rodzina też niestety podlega tej presji seksualizacji. Co możemy jako rodzice robić?
Myślę,
to jest najważniejsze.
Ja bym tutaj podsumowała to takimi bardzo praktycznymi zasadami rozmawiania z dzieckiem, bo skoro nasze dziecko ulega seksualizacji, to znaczy ja muszę być na tym polu aktywna. I tych punktów jest kilka. Zobaczmy, jesteśmy o dwa kroki przed resztą świata, a więc to, co mówiliśmy wcześniej. Uprzedzamy pewne fakty, obserwujemy, gdzie dziecko funkcjonuje, w jakichś środowiskach i opowiadamy, tłumaczymy. Mówimy dziecku zawsze prawdę. To jest bardzo ważne. Jeśli czegoś nie wiemy, to po prostu nie zmyślamy. Mówimy, jak jest. Nie wiem, kochanie. I szukamy, żeby potem odpowiedzieć na pewne pytanie. Nie zbywamy, nie wyśmiewamy, nie kpimy. Informacje dostosowujemy do wieku dziecka, co już pan o tym wspominał, tak? Używamy słów zrozumiałych dla dziecka. Inaczej po pierwsze powiemy do 5-latka, inaczej do 10, inaczej do 11-latka. Do rozmów z dzieckiem wykorzystujemy zaistniałe lub specjalnie stworzone sytuacje. Na przykład, jeżeli w naszej rodzinie pojawia się dzidziuś, jest ciąża, no to jest genialny, wspaniały moment, żeby o początkach życia, o miłości rodzinnej, w ogóle rozwoju tego dziecka to opowiedzieć, krótko mówiąc. I młodsze dziecko, tym krótszy komunikat. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ czasami za dużo mówimy do dzieci i one po prostu się rozmywają w tym wszystkim. Krótko, zwięźle i młodsze dziecko. Pytania o treści seksualne traktujemy równie spokojnie, jak pytania o budowę traktora. No zobaczmy, to jest normalny element naszego życia. Jeżeli my wprowadzamy jakiekolwiek zaniepokojenie, to my budujemy lęk w dziecku. Zupełnie nieprawdziwy. To jest, jesteśmy stworzeni na obraz Pana Boga i to jest wszystko nam dane przez Twórcę. Nasze całe życie, a również życie seksualne. Informujemy o zagrożeniach w sposób prawdziwy i z troską. i nie straszymy naginanymi argumentami. I ten element niestraszenia jest bardzo ważny. Ja tutaj tam jeszcze dwie bardzo ważne zdania, które też może powinny nas, może też i bardzo zachęcić i uspokoić. Pamiętajmy, że nigdy nie zrobimy dziecku szkody, gdy powiemy nawet więcej niż według naszego mniemania mogłoby, czy powinno by ono wiedzieć, jeśli to będzie uczynione z miłością, życzliwością i serdecznością. Ale zawsze wyrządzimy szkodę, jeżeli powiemy mu mniej, niż rzeczywiście powinno ono wiedzieć, chociaż powiedzmy nieprawdy. Rozmawiając z dzieckiem o życiu płciowym, mówimy o faktach, a nie doznaniach. To są bardzo ważne rzeczy, które warto sobie poukładać w głowie i naprawdę ze spokojem być gotowym na tak zwane trudne pytania, które przecież naprawdę nie są trudne.
Jeszcze można by dopowiedzieć o wymiarze społecznym, o którym trochę już mówiliśmy. Myślę, że żyjemy w czasach, na które przynajmniej pokolenia naszych rodziców czy dziadków czekały, że rzeczywiście mamy możliwość dzisiaj podejmować różnoraką działalność społeczną i sporo takich inicjatyw właśnie zrzeszających rodziców, wspierających dobre wychowanie dzisiaj naprawdę jest. I cóż, życzmy sobie tylko, żebyśmy rzeczywiście mogli powiedzieć, że jesteśmy na tyle aktywni i zaangażowani, na ile możemy. Na przykład być może warto przemyśleć sprawę zaangażowania w Radę Rodziców w szkole naszego dziecka, bo okazuje się, że rady rodziców są tymi organami, które mogą często rzeczywiście aktywnie i realnie działać w kwestii organizacji i też selekcji odpowiednich programów i zajęć dla naszych dzieci. Szukajmy sprzymierzeńców wśród innych rodzin, dzielmy się doświadczeniem. Na przykład, jeżeli widzimy, że za chwilę nasze dzieci zaczną wchodzić w okres dojrzewania, to poszukajmy może wśród naszych przyjaciół, znajomych, rodziny, które już ten etap przechodzą, może przeszły, wyszli z tego cało i zadawajmy pytania, uczmy się. Dzisiaj też naprawdę sporo mamy dostępnych książek, materiałów, które mogą nas w tym wspierać. Bądźmy aktywni też jako obywatele, na przykład zastanawiając się nad tym, jak oddawać swoje głosy i tutaj szukać też sprzymierzeńców, żeby można powiedzieć tworzyć coraz szersze kręgi też pewnego środowiska czy wspierania właśnie dobrej, wartościowej edukacji, z której będziemy korzystać my, nasze dzieci, ale jak pokazują też badania, proszę Państwa, na zdrowej rodzinie, na zdrowym małżeństwie zarabia, tak można powiedzieć trochę ekonomicznie, naprawdę całe społeczeństwo od tej zdrowej rodziny, zdrowego małżeństwa to, i to tutaj naprawdę setki są różnych dowodów i badań, które to pokazują. Od tego zależy dobrobyt dzisiejszy i dobrobyt następnych pokoleń. Nie zapominajmy o tym, że wychowując nasze dzieci pracujemy naprawdę na kolejne pokolenia i na to, co zostawimy też po sobie.
Ja może jeszcze wspomnę o jeszcze takich inicjatywach, które rodzą się w Polsce, które bardzo serdecznie zachęcam Państwa do śledzenia ich, jak i również włączenia się. O czym mówię? Mówię o tym w szkoleniach, które dotyczą właśnie środowisk LGBT, jak one działają, o co tu chodzi, dlaczego my nie możemy być bierni. I na przykład takie szkolenie jedno odbyło się we Wrocławiu na początku marca. Było to szkolenie pod tytułem Bądź skuteczny, zorganizowane przez Stowarzyszenie Stop Seksualizacji Dzieci, jak i również przecież na falach Radia Maryja jest mowa teraz o komitecie SOS dla polskiej rodziny. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne, żebyśmy dzwonili, organizowali takie spotkanie, bo potrzebujemy wiedzy merytorycznej do rozmowy. Rozmowy z tą drugą stroną. Także ta inicjatywa, co się pojawiła już na falach radia i też we Wrocławiu, na pewno są jeszcze w Polsce, o których jeszcze nie wiem. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne. Nie możemy siedzieć już w domu. Trzeba się brać i organizować, bo ta solidarność nasza międzyludzka jest bardzo ważna. To nie jest tak, że ja mam dziecko w dobrej szkole, mi nic nie grozi, jest wszystko wspaniale, bo to nie o to chodzi. Jeżeli ja dzisiaj nie zaangażuję, nie pomogę innym rodzinom, no to będzie jak w Australii, zapisuję dziecko do szkoły katolickiej, a pan dyrektor na dzień dobry mówi, ale my tu też uczymy o LGBT, bo to już jest normalne. to jest na dzisiaj bardzo ważne i potrzebne. Wyjdźcie z domu.
Korzystajmy ze swoich praw. Pamiętajmy, że prawo stoi po naszej stronie. To my, rodzice, mamy pierwsze prawo do tego, żeby wychowywać dzieci zgodnie z naszymi przekonaniami i domagać się też od tych, na których głosowaliśmy, od tych, którym powierzamy nasze dzieci, którzy są urzędnikami państwowymi, tak? Płacimy podatki, proszę państwa, pracujemy i płacimy podatki na placówki szkolne, przedszkolne i z naszych pieniędzy, proszę państwa, te placówki są utrzymywane. Dlaczego nie mamy domagać się i pilnować, proszę państwa, żeby te placówki służyły jak najlepiej naszym rodzinom, naszemu społeczeństwu? Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy komuś coś chcieli zabrać i coś jakoś nie wiadomo jak załatwić. To jest, proszę państwa, myślę, oczywiste prawo nas, członków tego społeczeństwa, żeby te środki, które wypracowujemy, podatki, które płacimy, żeby były wykorzystywane jak najlepiej i żeby były wykorzystywane dla dobra nas, naszych dzieci i, tak jak powiedziałem, całego społeczeństwa.
Bardzo również jest istotnym jest wymiar religijny. My, kiedy już tracimy, powiedzmy, grunt pod nogami, tą siłę znajdujemy wyłącznie u samego źródła tej miłości, jakim jest Bóg. To o tym też bardzo musimy pamiętać. Jeżeli brakuje sił, to wiemy, gdzie pójść. Sakramenty, rodzice otrzymują szczególną właśnie pomoc w tym dziele wychowania. Jak i również im bardziej nasza wiara wzrasta, tym my tą wiarę przekazujemy przecież dzieciom. Ojciec jest pierwszym obrazem Boga. To jest po prostu kluczowe zdanie, które czasami stawia rodziców do pionu. A wiara, serce, które płonie dziecka, to jest ogromna ochrona i poznawanie świata wartości tych najwyższych. Tak, w skrócie. I jeszcze myślę, że na sam blisko końca, to bardzo ważny jest element, nazwiemy może to wśród przyjaciół i znajomych, co możemy zrobić. Zadbajmy o środowisko dla naszych dzieci. Czy wspólne wakacje z rodzinami, które wspólnie myślą, spotkania towarzyskie, żeby dla dzieci nie było dziwne, że się modlą przed jedzeniem, że idziemy na mszę niedzielną. Jak również organizujmy spotkania wśród znajomych rodzin. Na tematy wychowawcze chociażby. No przecież temat komputera, smartfonów, różnych gier elektronicznych, no to jest zmora bardzo wielu rodzin, tak? Dzielmy się tą wiedzą, jak i również inicjatywami dla małżonków, rodziców, które wzmacniają więź małżeńską oraz zadania wychowawcze. Są w Polsce wiele takich inicjatyw, jak chociaż Tato.net, spotkania małżeńskie, akademia familijna, nawet są takie fora dla rodziców. www.niepozwalam.info. To jest nowa też inicjatywa. Jest to miejsce do wymiany informacji o miejscach, placówkach, wydarzeniach zagrażających dzieciom, deprawacją, seksualizacją, gender LGBT. Także musimy się motywować, bo nie ma innej drogi. I co jeszcze jest ważne? Powtórzę jeszcze raz, to słuchanie dzieci, rozmowy. I nie wiem, czy państwo słyszeli jakieś wyprawy, właśnie mówiłam o tym, jak bardzo ważny jest obraz ojca, bo chodzi o Boga, tak? A więc wyprawy ojca z córką, wyprawy ojców z synem, takie męskie wyprawy, takie inicjacje pozytywne, to są tak zwane, tak? A więc zajęcia, w których chłopcy w wieku dojrzewania potwierdzają swoją męskość, i to jest bardzo istotne dla rozwoju. Jeżeli my, dorośli, nie stworzymy takich okazji wśród znajomych, czy jak zajęć pozalekcyjnych, to się nie dziwmy, że młodzi ludzie znajdą sobie te namiastki przez właśnie zachowania ryzykowne.
I jeszcze wracając do początku, zanim były dzieci, byli małżonkowie, czyli małżeństwo. Czy my w małżeństwie dogadujemy się na wszystkich płaszczyznach, również na płaszczyźnie dotyczącej naszej seksualności? Bo często jest być może tak, że po prostu są pewne zwyczaje, ale nie rozmawiamy o różnych sprawach, bo to jest krępujące może. Nie może tak być. Dziedzina, o której nie rozmawiamy, nie podlega rozwojowi. Musimy rozmawiać między sobą, żeby tą dziedzinę rozwijać. I to jeszcze lepiej, jak dziecko jest jeszcze malutkie i w pieluchach, że jak już podrośnie i będzie się pytało na przykład o to swoje narządy płciowe, żeby nie było zażenowania, zaczerwienienia, bo my już te sprawy mamy obcykane, potrafimy rozmawiać bez emocji jakichś tam negatywnych. Po prostu rozmawiamy. Stół ma nogi, krzesło ma nogi, ty masz członek, to normalne. To tak jak dziecku nie potrzeba wielu rzeczy, ono chce wiedzieć. Ono nie tak jak tutaj pani mówiła, nie mówimy o
doznaniach,
tylko mówimy o faktach. Co się dzieje, jak się nazywa, jak wygląda, to jest normalne. I tutaj to porozumienie, ten dialog w tej materii między rodzicami, jeżeli on istnieje, to nie będzie problemu, żeby o tym rozmawiać z dziećmi. Zresztą życie niesie tyle różnych sytuacji, przykładów, że siadając do obiadu w niedzielę czy do kolacji codziennie, możemy takie przykłady ściągać i na bazie tych przykładów właśnie mówić o różnych rzeczach zupełnie, że tak powiem, bez emocji, tylko pokazywać skutki, na przykład zachowań niewłaściwych, do czego to prowadzi. Bo to często się, jak w bloku się mieszka, to słychać to, co się dzieje wyżej, niżej, jak się zachowują i rodzice, i dzieci. I tutaj kwestia właśnie nie tyle teoretyzowania, tylko są przykłady z życia. I nie potrzeba dużo gadać, bo dzieci też widzą i słyszą. To tyle tytułem wprowadzenia. Tak, dziękuję bardzo Państwu i zapraszam do kontaktu z nami. Słuchacze z Polski Północnej, prosimy o telefonowanie pod numer 56 655 23 55. Słuchacze z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 2366 na Facebooku Audycja dla małżonków i rodziców.
Powiedz mi, tato, czemu to tak już jest? Raz świeci słonko, spada deszcz. Dlaczego gwiazdka na niebie tak pięknie lśni? No powiedz, tatusiu, teraz mi.
Rynko, tego nie powiem ci. Są sprawy, których nie zrozumiesz dziś. Lecz przyjdzie chwila, gdy na to pytanie właśnie ty odpowiedź poznasz, uwierz mi. Lecz przyjdzie chwila, gdy na to pytanie właśnie ty odpowiedź poznasz, uwierz mi.
Powiedz mi tak, to tak już jest. Powiedz mi teraz, usłyszę, co chcę. Moje serduszko, chociaż malutkie, pyta cię, tatusiu, czy kochasz mocno mnie?
Moja maleńka, na to odpowiem ci. Najmocniej w świecie kocham, uwierz mi. Choć bywa nieraz tak, że mi czasu dla ciebie brak, w mym sercu jesteś tylko ty. Choć bywa nieraz tak, że mi czasu dla ciebie brak, w mym sercu jesteś tylko ty, moja maleńka.
najmocniej w świecie, kocham, uwierz mi. Choć bywa nieraz tak, że mi czasu dla ciebie brak, w mym sercu jesteś tylko ty. Choć bywa nieraz tak, że mi czasu dla ciebie brak, w mym sercu jesteś tylko ty.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 22:15. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: rodzice mogą najwięcej. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
A teraz i zawsze.
Dzwoni Maria spod Tarnowa.
Witamy Panią Marię.
Ja chciałam powiedzieć o takiej sprawie. Wydaje mi się, że lekcje biologii dotyczące anatomii i fizjologii człowieka w czwartej klasie uważam, że to trochę za wcześnie uczyć dzieci o narządach rozrodczych już w tym wieku, zwłaszcza że 6- i 7-latki idą do pierwszej klasy. Dawniej te lekcje były 6-7 klasa. Już, no wydaje mi się, ja już kiedyś tam zgłaszałam do ministerstwa, do działu programowego taką uwagę, ale no niestety, jak chodzi o programy, nic w tym względzie nie zrobiono. To tyle chciałam.
Tak, dziękuję Pani Mario. Być może to jest spowodowane tym, że w dawnych czasach nie było takiej presji właśnie seksualizacji w życiu codziennym. W tej chwili billboardy, obrazki, prasa i tak dalej. Proszę bardzo.
Ja myślę, że tu można też zestawić to, o czym pani mówi, z badaniami, które pokazują rzeczy bardzo niepokojące, że dzisiaj specjaliści mówią, że zdarza się, że kontakt z pornografią mają dzieci już 8-9-letnie. Gdzie mają ten kontakt? No na przykład większość, i to też są dosyć świeże badania, okazuje się, że no około 70% kontaktu z pornografią dzieci i młodzież mają przez smartfony, więc ja bym nie traktował tego programu, tej podstawy programowej z biologii, która od lat jest taka, że mówi się o elemencie naszego organizmu ludzkiego, bo to jest taki przecież to co mówiliśmy też dzisiaj, że płciowość jest darem. Każda część naszego ciała ma sens i jest stworzona po coś. A więc problem nie jest tutaj, że mówimy o ludzkim ciele, ale problem jest w tym, czy mówimy w sposób odpowiedni i czy ukazujemy tą prawdę o naszym organizmie w atmosferze i pokazując też, że to wszystko jest dobrze stworzone, dobrze zaprogramowane, tak? I ma służyć czemuś. I myślę, że jeśli dopowiemy do tego, że no właśnie to, co staramy się też tutaj przekazać, że to, co dziecko się dowiaduje w szkole, to jest stanowczo za mało, żeby mogło ono rzeczywiście wiedzieć i zrozumieć też i bezpiecznie wchodzić w ten okres dojrzewania i dorosłości. Stąd niewątpliwie sama wiedza czysto biologiczna nie wystarczy, aczkolwiek nie widziałbym tutaj w samym tym, że w fakcie, że w klasie czwartej dzieci mają lekcje o układzie rozrodczym człowieka, że to jest tutaj główna przyczyna tych problemów, o których my tu mówimy. Tu raczej zwracamy uwagę na to, że niewłaściwe ukazywanie ludzkiej płciowości, czy wręcz wykrzywione, nieprawdziwe pokazywanie tego stanowi poważny problem. I tak bym to widział.
Także jeżeli rodzice, wiedząc, co w programie będzie, już wcześniej o tym rozmawiają w domu, rozmawiamy.
Czyli bardzo ważne przyglądanie podręczników, to nie jest zaskoczenie.
Tak, i tu po prostu wręcz wtedy dzieci przychodzą do domu, nauczycielka nie powiedziała tego, nie powiedziała tego, a ten głupek wyskoczył z tamtym czy z tamtym, a przecież to tak nie jest, bo wiemy lepiej. Ale mamy telefon, może słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy i skąd?
Leszek z Wrocławia.
Witamy, panie Leszek.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Chciałbym się podzielić dwoma aspektami tej całej propagandy i deprawacji naszych dzieci, o ile Ojciec i Radio Maryja pozwoli mi się wypowiedzieć do końca. Mianowicie chodzi o to, że środowiska tak zwanych gejów LGBT wprowadzili już do obiegu społecznego pojęcia, które są jedną wielką manipulacją. I tak po pierwsze, a sądzę, że powinniśmy to sobie jednoznacznie powiedzieć, nie obrażając nikogo, ponieważ umożliwimy ludziom niepopadanie w zamęt. I tak po pierwsze, homoseksualiści lubią określać się jako geje, a swoje związki jako związki partnerskie, gejowskie. A przecież gej z języka angielskiego to ktoś radosny, pogodny, szczęśliwy itp. W domyśle więc związek małżeński kobiety z mężczyzną szczęśliwym i radosnym nie jest. Encyklopedia Powszechna, wydana przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe z roku 74, 76, jak również encyklopedie popularne podają, że homoseksualizm to pederastia i lesbizm. Tak więc mężczyzna homoseksualny to po polsku nie gej, tylko pederasta, a kobieta homoseksualna lesbijka. Ich związki zaś to odpowiednio związki pederastów i związki lesbijek, a nie związki partnerskie. Proszę zauważyć, że przecież związki małżeńskie kobiety z mężczyzną też są również i partnerskie.
Oczywiście,
i to w
panie Leszku.
W znaczeniu tego pojęcia.
Oczywiście, ale panie Leszku, pan chce wypowiedzieć się do końca. No nie mogę panu pozwolić wygłosić tutaj referat
zdanie
o pederastii, bo to nie jest temat.
Ostatnie zdanie.
No, proszę bardzo.
Jeżeli mogę. Encyklopedie też stwierdzają, że homoseksualizm jest zboczeniem płciowym. Tak więc te związki propagowane przez pederastów są związkami zboczeńców płciowych i tak to powinniśmy określać. Zresztą innych pojęć nawet w słowniku ortograficznym języka polskiego nie ma. Ale teraz najważniejsze. Propagowanie i akceptacja oraz demoralizacja młodzieży i propagowanie zboczenia płciowego prowadzi do demoralizacji młodego pokolenia, rodzin i w konsekwencji naszego narodu.
Tak jest, panie Leszku. Ale teraz rodzice mogą najwięcej. My to w aspekcie działania rodziców, a nie teoretycznych rozważań na temat homoseksualizmu prowadzimy audycję. Także chodzi nam o udział rodziców właśnie w sprawowaniu swojej funkcji rodzicielskiej względem swoich dzieci, tak, by wprowadzić we wszystkie potrzebne zagadnienia, potrzebne do życia, ale w ten sposób, by rozumiały, czemu ta płciowość ma służyć, bo ma czemuś służyć. I to wszystko w kontekście rodziny. Widzisz, my też podobnie postrzegaliśmy rzeczywistość, ale skończyliśmy szkołę, podjęliśmy pracę, zawarliśmy związek małżeński i teraz kochamy się i powstałeś ty i to twoje rodzeństwo, ale właśnie w małżeństwie i w rodzinie. Żeby wszystko było po kolei, a nie tylko co sobie zrobić, gdzie się podrapać, żeby ci było przyjemnie. No bo to jest zupełnie nie w tym kierunku. Dziękuję, panie Leszku. Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Elżbieta z południa Polski.
Witamy Panią Elżbietę.
Ja chciałabym w sprawie właśnie wychowywania dzieci. Przyznam się, że moje dzieci już dawno są dorosłe. Natomiast przyszedł taki czas, kiedy ja chciałam porozmawiać z moim najstarszym synem, który wówczas był w pierwszej klasie liceum, na temat właśnie związku, na temat na tematy seksualne. No ale mój syn się wstydził, no i nie tak za bardzo chciał ze mną rozmawiać. Przyznam się, że ponieważ mam ku temu fachowe wykształcenie, zaproponowałam w szkole, w liceum, wykłady na ten temat. I bardzo był zdziwiony mój syn, kiedy w pewnym momencie na lekcji wychowawczej, bo to nie było jeszcze w ogóle wtedy umowy o tych lekcjach przygotowania do życia w rodzinie, zjawiłam się ja. I z jego klasą przez 4 lata miałam bardzo dobry kontakt, prowadziłam właśnie zajęcia takie z przygotowania do życia w rodzinie. Później skończyłam jeszcze na KUL-u studia w tym kierunku, bo brakowało mi tej wiedzy troszkę. No ale właśnie można, nawiązując kontakt ze szkołą, no nie tylko powiedzmy sobie jakoś kontrolować program, ale można zaproponować swoich własnych wykładowców w tym kierunku, że owszem, że znacie Państwo, no chociażby z naturalnego planowania rodziny, czy innych, czy lekarzy, można ich zaprosić do szkoły i można właśnie w ten sposób, również wiedząc, co ci ludzie reprezentują, można trafić do młodzieży. Także pozdrawiam serdecznie. Mam takie doświadczenia za sobą. Długo potem pracowałam w szkole i...
Ja też mam takie doświadczenia.
I to było wspaniałe.
Wspaniałe. Dziękuję Pani Elżbieto. Dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Proszę.
Ja bym może dopowiedział do tego głosu, bardzo dziękujemy, że mamy rzeczywiście, zgadzam się, że jest dużo bardzo ciekawych też materiałów, jest sporo ludzi, którzy ciekawie tą tematykę omawiają, natomiast myślę, że ciągle jeszcze może zbyt mało uwagi, czy właśnie pracy wkładamy w to, żeby do młodych ludzi na różnych etapach ich życia dotrzeć rzeczywiście w sposób przystępny dla nich, atrakcyjny dla nich. Myślę, że czasami błąd, jaki popełniamy, polega na tym, że no przecież wiemy, że idziemy do tych młodych ludzi z dobrymi, wartościowymi rzeczami i to nie wystarczy, tak? Te dobre, wartościowe rzeczy należy podawać właśnie, trzeba się zastanawiać, w jaki sposób na danym etapie, tak, dla tej grupy wiekowej, jakim językiem do nich mówić dzisiaj, bo no właśnie, od tego może zależeć, czy te treści, które no właśnie nam się wydaje, że są takie jasne, oczywiste i najlepsze, zakładamy, że na pewno zostaną przyjęte i powitane z oklaskami. Niekoniecznie tak musi być. Myślę, że profesjonalizm, wartościowa forma dopasowana, też nastawiona na rozumienie tego młodego odbiorcy jest tutaj dzisiaj szalenie ważna.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maryja zawsze Libica.
Teraz i zawsze.
Tak właśnie słucham
pani
audycji.
Imię?
Przepraszam, tak. Agnieszka ze wschodu z Chełma.
Witamy.
Witam również. Ja mam takie w sumie spostrzeżenia swoje, takie doświadczenia, bym powiedziała. Mam syna, miałam w pierwszej klasie szkoły podstawowej, który miał, znaczy w ogóle to z mężem tak staramy się jakoś tak wprowadzać w te różne tematy. No pierwsza klasa, nie myśleliśmy, że to już trzeba, bo dzieci są jednak uświadomione. w taki nieładny sposób uświadomione, bo syn miał takie doświadczenie, że przyszedł i płakał ze szkoły, że mu kolega pytał się, czy wie, co to jest seks. Powiedział, że nie wie, bo oczywiście o tym jeszcze w pierwszej klasie szkoły podstawowej z dzieckiem nie rozmawialiśmy. Powiedział, że nie wie, więc ten powiedział, to ja ci wytłumaczę. I koledze jeszcze, takiemu drugiemu, i powiedział tak, bierzesz dziewczynę za głowę, palisz ją w buzię, tylko brzydko powiedział, nie będę tu cytować, ona pada, a ty robisz takie ruchy do przodu i do tyłu, mamo, nie będę mówił jakie, musiałbym ci to pokazać. Mówi, a potem powiedział, dam wam chłopaki po 10 zł, jak będziecie robić to samo. Mówi, mamo, ja uciekłem, ten kolega drugi to robił, więc zabraliśmy syna, szczerze mówiąc, po takim ekscesie, bo rozmowa z rodzicami też niewiele przyniosła. Zasłaniali się tym, że pewnie gdzieś widział w internecie. Zabraliśmy z tej szkoły, bo tam były jeszcze też nieraz i bójki, dziecko było takie dość zaczepne. Zabraliśmy do drugiej szkoły. Syn teraz jest w trzeciej klasie szkoły podstawowej, córka jest w drugiej. I też tak przychodził i się śmieje i mówi, że coś koledzy im pokazywali, ale on nie będą mówić, bo to wstydliwe. Ja mówię, skoro wiedziałeś, że to jest wstydliwe, to dlaczego patrzyłeś na to, jak to jest złe? Córka mówi, ja nie wiedziałam, mamo, że to jest złe. Ja mówię, gdybyś nie wiedziała, że to jest złe, to byś się teraz nie wstydziła mi tego opowiadać. Więc mówią, że jest taka gra, bo te dzieci wszystkie dzisiaj grają, moje nie mają telefonów i to jest wieczny dramat. I na takiej grze Roblox bodajże.
No nie będziemy tutaj wymieniać.
To tam jest takie coś jak Roblox Sex. Mówi, na YouTubie sobie to dzieci oglądają w szkole na przerwach. No i tam są te figurki takie, które seks robią i nago są te figurki pokazane. I teraz ja mam takie pytanie. Tu niby człowiek chce jakoś te dzieci nakierunkować, jakoś pokazać tą płciowość tak ładnie, czy tak jak to należy, bo ja mówię, tak to robią zwierzęta, tak jak oni mi teraz to przedstawili przez te gry, a z drugiej strony są w szkole jakby, to nawet nie od strony nauczycieli, tylko od tych dzieci, rówieśników, nakierowane w taki sposób bardzo brzydki, który jest później ciężko jakoś tak nakierunkować i czasem tak szczerze mówiąc, tak tracę nadzieję, po co to takie dokładne i tłumaczenia i jakieś takie wprowadzania w ten świat tak bardzo delikatnie, czy jakoś tak właściwie, gdzie ci rówieśnicy po prostu wszystko jakby tak zrujnują i postawią wszystko do takich, takich prymitywnych no rzeczy. No nawet nie wiem, jak to nazwać, więc tak chciałam się podzielić tym światem, jaki jest w szkołach podstawowych i w ogóle.
Tak, no jest to pewien problem, proszę bardzo.
Ja myślę, że to, co pani opowiada, to jest też bardzo dobra ilustracja tego, o czym jest no właśnie mowa w tym temacie seksualizacji, o którym rozmawiamy, że dostępność, no właśnie ilość tych materiałów, no właśnie, ja tu mam akurat też, miałem niedawno to, co wspominałem, te materiały, że rzeczywiście większość dzieci, które miały kontakt właśnie z pornografią, to internet 92% i smartfon 79%. I myślę, że dzisiaj dla każdego rodzica to jest po pierwsze no, temat do przemyślenia, jaka polityka smartfonowa w naszym domu funkcjonuje, na co pani zwróciła i bardzo, myślę, chcę pani pogratulować, bo myślę, że rodzice, którzy no, starają się odczekać ten moment, kiedy temu dziecku smartfon do ręki wręczą, odsunąć go jak najdalej w czasie, to wiedzą, jakie to jest zmaganie, pod jaką presją często te dzieci są ze strony swoich rówieśników. Ta polityka smartfonowa i polityka internetowa to jest jedna rzecz i oczywiście druga rzecz, to o czym też już trochę mówiliśmy, no właśnie, czy się interesujemy, pani, z tego co pani opowiadała, to widać, że państwo się interesujecie, do jakiej szkoły nasze dziecko chodzi, reagujemy, staramy się szukać sprzymierzeńców i być może, no właśnie, czasami aż taki mocny ruch, jak pani wspomniała, że trzeba dziecko przenieść do innej placówki, jest niezbędny, bo gra toczy się o stawkę, myślę, że dobrze czujemy, jak wielką i jak ważną.
Ja bym dodała właśnie, że to nie jest walka z dzieckiem, ale walka o dziecko. I tutaj też pani o tym nie wspomniała, ale może być może państwo też myślą o tym, ale jakie jest środowisko dla dzieci też pozaszkolne. Szkoła to, rozumiem, że jest bardzo trudnym tutaj miejscem, natomiast czy są miejsca rówieśnicze, które podobnie myślą wokół państwa dzieci? Jak chociażby Skauci Europy, nie wiem, czy są w okolicy. To jest naprawdę piękna formacja katolicka, bardzo formująca dzieci. Znaczy, zachęcam do poszukiwania takich miejsc, żeby to dziecko wzmocnić. Żeby też tej asertywności mówienia nie pomagać uczyć i tłumaczyć i nie zniechęcać się tym, ale naprawdę być dziećmi, tłumaczyć na podstawie własnego życia, własnego spojrzenia i też w kontekście właśnie Stwórcy. To wszystko, co dziecko doświadcza, to jest tylko zniekształcony zły obraz piękna, które jest w małżeństwie. I o tym też warto w tych szczegółach opowiedzieć sobie.
Tak jak pani mówiła, stworzyć środowisko wzrostu. Poza tym pomóc dziecku odnaleźć i rozwijać swoje pasje. I wspierać go w tym, żeby ono było zainteresowane pewnymi sprawami, wspólne jakieś wyprawy, wycieczki. Tego rodzaju osoba nie da się skusić na jakieś byle jakie gry, o których z góry wie, bo już w domu się o tym mówi, jak zniewalają, jak przeszkadzają w rozwoju właściwym. I no, w pewnym sensie uczymy heroizmu, bo przeciwstawiania się niekiedy całej klasie. Ale taka jest rola chrześcijanina w tym świecie, że często dziecko przyjdzie, czy popłacze się, czy oberwie. Trudno, niestety, bronić wartości trzeba i czasem się obrywa. My jako rodzice zresztą też obrywamy często w pracy za bronienie wartości. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo, halo. Już słuchacz się rozłączył, ale zaraz już mamy następnego. Tak, słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy do państwa dodzwoniłem.
Kogo witamy?
Mówi Zbyszek z Anglii dzwoni akurat. Jeszcze jestem w trakcie. I ta audycja jest niesamowita, bo tutaj tam niektórzy rodzice mówią, jak to wygląda. Chciałbym powiedzieć, że to tutaj w Anglii, gdzie mojej córce, która mając 11 lat, poszła do secondary i ta oświata tutaj polegała na wychowaniu naszych dzieci, że dziewczynkom, które nie miały okresu nawet pierwszego, puszczono film z porodu dziecka. I to było dla mnie szokujące. Dziecko przyszło do szkoły, do domu roztrzęsione. Niejako czekałem na moment, kiedy będzie to czas, żeby wiedzieć o rzeczach.
Panie Zbyszku, mamy zaniki w odbiorze. Proszę jakoś się ustawić inaczej, bliżej okna.
Aha, to chyba nie pogadamy, bo widzi, ja dzwonię z komórki, a tutaj jest gdzieś słaby przekaz. To nic, po prostu jestem bardzo wdzięczny za tą audycję i po prostu chciałbym powiedzieć, jak myśmy to z żoną zrobili, no. Ponieważ myśmy się wychowali na Janie Pawle II, na jego katechezach miłość i odpowiedzialność, którą napisał, to na katechezach, jak to się nazywały te katechezy środowe? Teologia ciała, prawda?
Tak jest.
Więc myśmy to dzieciom zrobili, otwierając Pismo Święte, co Pan Bóg mówi na ten temat i co mówi do pierwszych ludzi, jak stworzył Adama i Ewę i potem do tych ludzi, którzy tam przeżyli. Idźcie, mnóżcie się i rozmnażajcie, a więc pokazaliśmy dzieciom, że tak chce Pan Bóg właśnie, dlatego to jest takie piękne. Natomiast to, co wy tu widzicie na plakatach, w reklamach, w filmach grzałosnych, to jest to, co właśnie diabeł zrobił z tą piękną miłością, którą stworzył Pan Bóg. I chciałbym tylko powiedzieć, że cieszę się, że w Polsce to się wciąż robi po ludzku, gdzie się wkłada rodziny jako coś bardzo ważnego, bo tutaj w Anglii, gdzie teraz jestem, niestety robi się to, jak traktuje się ciało człowieka jako mięso, a nie jako sferę właśnie cielesną, duchową i żeby to wszystko właśnie połączyć z miłością rodziców. I to chciałbym po prostu powiedzieć.
Dziękujemy, panie Zbyszku.
Bardzo dziękujemy.
Dobranoc.
Dobrej nocy. Także tak jak już tutaj mówiliśmy, chrześcijanin niekiedy musi być bohaterem i musimy dziecku pomóc przejść przez te trudne momenty, kiedy przyjdzie do domu smutny, wyśmiany, ale my jako rodzice musimy jego utulić, pochwalić, tak. Niestety tak bywa i tak trzeba. To jest po prostu ten krzyż. Musimy bronić wartości, jeżeli chcemy dojść.
To tam. Prawda. Ja też ostatnio ktoś mi przypomniał takie zdanie, że to jest, rzeczywiście to nas dotyczy, też rodziców, że wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili, to zło samo zwycięży. Ja też chciałem zwrócić tu uwagę na ten aspekt takiego możliwego działania, zaangażowania. No mamy też na przykład w Polsce Stowarzyszenie Twoja Sprawa, które w naszym imieniu i warto, myślę, też rozejrzeć się wokoła, dookoła, zobaczyć takie organizacje, które na przykład w naszym imieniu czy w imieniu właśnie szerszych grup społecznych starają się wskazywać i porządkować sferę na przykład reklam telewizyjnych czy jakichś innych billboardów, które no właśnie naruszają dobre wartości, dobre obyczaje i w miarę możliwości też wspierać.
Słuchamy Radio Maryja.
Wielbiam Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze.
Marek Małopolska. Dziękuję za tą audycję i za bardzo mądrą rozmowę gości prowadzących, a także i dzwoniących. Chcę przekazać taką sytuację, że w wielu takich szkołach, które są już bardziej świadome na temat tych urządzeń inwigilująco indoktrynujących, zwanych smartfonem, fonem, telefonem, że wycofali je z możliwości wnoszenia do szkół, gdzie młodzież jest okradana i z uczuć, i także i z różnych myśli, które mogą przyczyniać się do rozwoju ojczyzny. I tak jak są takie szafki na WF-ie, gdzie można przechować odzież, należałoby takie szafki na te urządzenia indoktrynująco i inwigilujące uczynić, żeby młodzi ludzie w szkole mogli te komputery chować i nie mieć dostępu do tych urządzeń. Bardzo dziękuję za bardzo mały program.
Dzięki, panie Marku.
Ja bym dopowiedział, że rzeczywiście my znamy takie szkoły, placówki, gdzie rzeczywiście dziecko na początku dnia oddaje telefon do sekretariatu na przykład i odbiera na koniec dnia, jeśli rzeczywiście jest konieczność, że to dziecko na przykład, no, bo rodzice zdecydowali i ma ten telefon. Na przykład w wymiarze organizowania urodzin, jakichś przyjęć rodzinnych, dlaczego, i to niektórzy wiem też praktykują, kiedy do naszego nastolatka przychodzą koledzy czy koleżanki, to witamy, możemy powitać tych gości na przykład koszykiem przy drzwiach wiklinowym, ładnym, do którego prosimy, żeby wszyscy goście złożyli swoje telefony, bo zdarzają się sytuacje, to znamy gdzieś też z opowieści, no, z bliskiego otoczenia, gdzie koleżanki, które przyszły na urodziny do jednej dziewczyny, krótko mówiąc, po godzinie oficjalnego programu następne 2-3 godziny spędzały ze swoim telefonem. A proszę państwa, no są badania, które pokazują, że, i to dotyczy przede wszystkim świata zachodniego, że proszę państwa, no od 2010 roku, gdzie można powiedzieć, że to gdzieś w tym czasie rzeczywiście smartfony zaczęły być, stały się powszechne, Od tego czasu w sposób zatrważający wzrasta problem samotności wśród nastolatków. I to inne badania też, proszę Państwa, pokazują, że no właśnie, nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych niekoniecznie przekłada się na lepsze samopoczucie i na rzeczywiście szczęście, bo myślę, że wiele osób, które no, spędza mnóstwo czasu w mediach społecznościowych, ma taką nadzieję, że to je uszczęśliwi. Tak naprawdę z tym wiąże się no, chociażby większe zagrożenie depresją. Tak? I to dzisiaj mamy te badania. Dobrze, żebyśmy my rodzice też się interesowali, badali. Taka jest, myślę, cenna strona, o której warto też można powiedzieć, mniej ekranu. Mniej ekranu to też taka właśnie, ja bym powiedział, nowoczesna strona, która podpowiada też ciekawe pomysły dla nas rodziców i mówi też o konkretnych no właśnie zagrożeniach, konsekwencjach nadmiernego używania no chociażby smartfonów, ale także tabletów i tym podobnych.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Hanna, ja też dzwonię z Anglii i tak ten pan, który przede mną tutaj dzwonił też z Anglii, mnie trochę zainspirował tym, że złapałam za słuchawkę. Takie dwie kwestie tutaj, nawiązując do właśnie przedmówców różnych. Mhm. Ja jestem mamą chłopca, który jest teraz, kończy podstawową szkołę tutaj w Anglii, czyli Essex, czyli no, klasę szóstą polską, znaczy no, mniej więcej odpowiednik, bo tutaj się inaczej, w innym wieku się zaczyna szkołę. W tym roku jego klasa, jego szkoła, jak każda szkoła podstawowa i między innymi jego klasa miała edukację seksualną, to były dwa dni poświęcone na tą edukację seksualną. Ja miałam jako rodzic wybór, czy ja to dziecko poślę, czy nie poślę. Ja oczywiście zdecydowałam, że nie poślę, ale ponieważ nie chciałam, żeby moje dziecko czuło się wykluczone, że inni wszyscy są na tych zajęciach, a on jedyny nie jest i teraz co z nim zrobią, czy poślą go do innej klasy na jakieś zajęcia dodatkowe, potem będzie czuł się dziwnie, jakoś nieswojo, że inni byli, on nie był. Po prostu nie poszedł do szkoły, nie był w tym dniu w szkole. Także stracił niestety cały dzień lekcji, ale trudno, no po prostu tak zdecydowałam i cieszę się, że tak zrobiłam. I właśnie nawiązując do tego, co przedmówcy moi mówili, że no właśnie, edukuje się dzieci w szkołach i nie wiemy, kto tam jest, kto i co te dzieci uczy tak naprawdę, to po pierwsze. Druga kwestia odnosi tych różnych urządzeń elektronicznych dzisiaj, które dzieci niestety nadużywają, często bo patrząc na dorosłych rodziców, matkę, ojca, którzy też nadużywają tych urządzeń i potem dzieci się uczą od nich. Ja osobiście jestem świadomie i dobrowolnie, nie jestem na Facebooku, na przykład. No i moje dziecko póki co nie jest. Mam nadzieję, że nie będzie jeszcze długo. Tak jak niestety inne dzieci też trochę nadużywa tabletu. Był on ostatnim w klasie, który jak przedłużałam, to jak mogłam tylko najdłużej, żeby moje dziecko nie miało tabletu. No ale już potem się okazało, że był jedynym w klasie, który nie miał, więc dostał. I powiedzmy, no często niestety jest gościem YouTube'a, ale powiedzmy pewne rzeczy tam ogląda typu Minecraft, no bo akurat to go interesuje, buduje sobie różne rzeczy, ale staram się kontrolować jego czas na tym urządzeniu, ale to jest strasznie trudne, no niestety, bo to uzależnia, to tak wciąga, że to jest po prostu zmora. Aczkolwiek, na przykład jeżeli chodzi o Anglię, tutaj w szkołach podstawowych, ale też w średnich, jest właściwie nie ma chyba szkoły, przynajmniej ja z mojej wiedzy, że nie ma szkół średnich na pewno, które nie mają w swoim regulaminie zakazu używania przez dzieci, używania urządzeń elektronicznych w trakcie lekcji. Także jak dziecko przychodzi do szkoły, musi ten telefon zostawić w szafce, po prostu nie może mieć go przy sobie w czasie lekcji. I uważam, że to jest bardzo dobre, bo wydaje mi się, że w Polsce tego nie ma, że dzieci mogą mieć ten telefon w każdej chwili przy sobie, w kieszeni, w torbie. No nie wiem, tak mi się wydaje, na tyle co się orientuję, co wiem od moich znajomych z Polski, a tutaj jednak jest ten zakaz. I to jest dobre. I właśnie nie wiem, czy to by nie była jakaś wskazówka dla nawet Ministerstwa Edukacji, czy poszczególnych dyrektorów szkół, żeby był taki w regulaminie wręcz jakiś punkt, że dziecko przychodząc do szkoły musi gdzieś to urządzenie, telefon, cokolwiek to jest, tablet, zostawić w szafce, nie wiem, gdziekolwiek, że oficjalnie jest zakaz. I koniec, kropka. No to tylko tyle chciałam.
Dziękuję pani Hanno. Ten pomysł dobry, zresztą realizowany w wielu szkołach, ale nie w nielicznych, mam wrażenie. bo w pani szkole akurat jest realizowane, tak? Telefony są w szafkach? Czy...
Oddawane w sekretariacie.
W sekretariacie.
Ja dziękuję za ten głos. Trochę też no, gratuluję tego, tej wytrwałości i pewnej też stanowczości, jeśli chodzi o właśnie to ten czekanie z tym momentem na to, żeby dziecku pozwolić na to korzystanie z właśnie z tabletu. Mi się tutaj przypomina taka też historia, i która pokazuje no, rzecz ważną, że dobrze wiemy, że od czasu do czasu zdarza się, że dzieci, żeby coś zdobyć, wywierają jakąś presję, no i próbują też trochę koloryzować rzeczywistość. I to bywa czasem tak, że dziecko mówi, że wszyscy mają na przykład smartfon, a on jeszcze nie ma, a potem jeżeli na przykład mamy dobre relacje z rodzicami w klasie czy w grupie naszego dziecka, do tego zachęcam, to wykonujemy szybki telefon albo szybkiego SMS-a wysyłamy do rodziców z naszej klasy, żeby się zorientować, jak naprawdę sytuacja wygląda, i potem się może okazać, i to rzeczywiście taką relację słyszeliśmy, że dziecko mówiło właśnie, że wszyscy mają, a on nie ma, a potem się okazało, jak rodzic rzeczywiście szybko zrobił wywiad wśród rodziców, że jedno dziecko ma, dwoje ma obiecane, a reszta nie ma, tak? Więc oczywiście starajmy się ufać i wierzyć naszym dzieciom, ale pamiętajmy, że też naszym obowiązkiem jest rzeczywiście upewnić się, że informacja, która do nas dociera, jest prawdziwa. Bo czasami może się okazać właśnie, że niekoniecznie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Jolanta z Gdyni.
Witamy Panią
Jolantę. Witam ojca i gości w studio. Proszę ojca, mamy w rodzinie nie swojej, tylko w dalszej fajnego 16-latka, który jest bardzo wyizolowany. No rodzina zapowiadała się bardzo dobrze. Teraz jest w domu alkohol. Pije ojciec. Zdarza się, że piątek, sobota, niedziela pije również mama. Chłopak ma rodzeństwo, dorosły już. Sam się zamknął w sobie. Generalnie przebywa po szkole tylko u siebie w pokoju. Nie ma żadnych kolegów. Jest tylko komputer, chipsy, Pepsi. I to jest wszystko, co ten chłopak ma od życia. Próbowałam do niego dojść, no do mnie i do męża, bo to bój jego, jest bardzo pozytywnie nastawiony. Nawet udało mi się spróbować mu wytłumaczyć tą drogę, że to nie tak powinno wyglądać, że powinien się jakąś siatkówką zainteresować. Z rodzicami próbowałam porozmawiać, że ten chłopak prawdopodobnie ma depresję. Dałam numer telefonu kiedyś, gdzieś zdobyłam, no nie pamiętam skąd, żeby jakaś infolinia na darmową, jak ten chłopak ma zwalczyć te przesiadywanie przed komputerem. Bo ja twierdzę, że on jest po prostu skrajnie uzależniony. No i teraz problem, bo będzie bierzmowanie. No i chłopak zdecydował, że on no, nie będzie bierzmowany, bo on nie będzie do kościoła na nauki przesiadywał po 4-5 godzin. No myślałam, że reakcja rodziców będzie inna. Okazało się, że no jak on tak postanowił, to nikt go nie będzie zmuszał. No, siostra się zbuntowała, mówi, no ale jak to? Jak on może w takim wieku decydować? Jakim prawem? Został ochrzczony, musi być bierzmowany. Czyż taka kolej jest? Czyż my jesteśmy normalną katolicką rodziną? No, w tej chwili niestety oboje z mężem chorujemy, więc nie mamy tak bliskiego kontaktu. Ale wiem, że po prostu muszę, że tak powiem, zadzwonić. Ta audycja mi tak może tak trochę uzmysłowiła, że ja też muszę w tym kierunku coś zrobić, prawda? żeby, że tak to nie może być, bo to wszystko idzie ku zatraceniu. W szkole też zdarzają się bagary, a uważam, że chłopak, gdyby miał te wsparcie od matki, od ojca, od bliższych sobie osób typu rodzina, że chłopak naprawdę no, nie ma kolegów, tak żeby był zmanierowany, wypaczony i tak dalej. Natomiast nikt nie może mu tej dobrej drogi wskazać. Także uważam, że audycja, którą państwo prowadzicie, nie tylko tą, bo przysłuchuje się generalnie każdej, jest wielką pomocą. Naprawdę, bo uważam, że nawet ta osoba, która nie pomaga, coś takiego posłucha, takiego wykładu od państwa i automatycznie jutro dzwonię i pytam, co u chłopaka się dzieje i jak można mu pomóc. Także uważam, że robicie świetną robotę. Dobranoc. Wszystkiego dobrego.
Dobrej nocy, pani Jolanto. Ma pani rację, zwracając się tutaj do mnie jako do ojca, bo jestem ojcem rodziny, zresztą drugi ojciec też siedzi. U nas trójka dzieci, u pana...
Piątka.
U pani...
Nie, tak, piątka.
Też piątka. Także sami rodzice są tutaj. Może teraz mamy tatę Jordana.
Gdy na spodniach wyjdzie plama, potrzebna jest mama. Kiedy zimno i śnieg pada, mama bajki opowiada. A na spacer chętnie za to maszeruje z tatą.
Radio Maryja. W tej chwili podajemy w audycji dla małżonków i rodziców informacje o rekolekcjach. Dużo jest rekolekcji, ale my mówimy tylko o rekolekcjach, spotkania małżeńskie, krótkie, weekendowe, bardzo dużo dające małżonkom, czy to na etapie już może rozwodu, czy na etapie, że my się bardzo kochamy, ale chcemy jeszcze lepiej się rozumieć. Także takie rekolekcje są w kolejny weekend, 5-7 kwietnia, organizowane w 5 ośrodkach. Ośrodek Kielecki w Kielcach. Zgłoszenia przyjmują państwo Barwinek. Telefon 602 666 510. Powtarzam, 602 666 510. Ośrodek Warszawski w Sulejówku organizuje zgłoszenia pod telefonem 500 311 385. Powtarzam, 500 311 385 w godzinach 19-21, poniedziałki, środy, piątki. Również w Sulejówku Ośrodek Warszawski organizuje w tym czasie rekolekcje dla związków niesakramentalnych powtórnych po rozwodzie. Zgłoszenia przyjmują państwo Antoszkiewiczowie. Telefon 605 588 121. Powtarzam, 605 588 121. I tu chyba nie podałem, ośrodek Kaliski w Kaliszu. Państwo Łabędzcy przyjmują zgłoszenia 512 095 482. Powtarzam, 512 095 482. Kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 2 kwietnia. Choroba psychiczna w rodzinie. Prelegent dr Błażej Kmieciak, bioetyk, pedagog specjalny związany z Instytutem Ordo Iuris. 9 kwietnia kryzys pustego gniazda, gdy dzieci odejdą z domu. Monika i Marcin Gajdowie, rekolekcjoniści i terapeuci. 16 kwietnia, to będzie w Wielkim Tygodniu, śmierć dziecka. Krzyż osamotnionych rodziców. Ksiądz dr Jan Uchwat, kapelan wspólnoty rodziców po stracie. No to może tyle zapowiedzi. Jeszcze przypomnijmy strony internetowe, które podawali nasi dzisiejsi goście. www.niepozwalam.info, to znaczy niepozwalam.info. PL potem tam jest, czy nie? I mniej ekranu, tak? www.niepozwalam.info.
Mniej ekranu też jest na Facebooku obecny.
Mniej ekranu też. I dobrze. Mamy jeszcze prawie pół godziny i kolejne telefony odbieramy. Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tutaj Mariusz z tej strony. Dzwonię w sprawie tej tutaj tematu, tego tej karty LGBT, która tu w Polsce ma być wprowadzona. To jest wszystko, ja się z tym tutaj nie zgadzam. Moim zdaniem powinni się bronić przed tym w Polsce nasze dzieci, ponieważ rewolucja komunistyczna idzie przez cały świat. Polega na duraczeniu, indoktrynizacji, niszczeniu organicznych więzi społecznych poprzez wysuwanie na piedestał zboczeńców intelektualnych i płciowych. Teraz nie jest zboczeniec, to nie jest złe określenie, tylko to jest jakby sodomita, czy sodomita chciałem powiedzieć, to jest szlachetne określenie jakiejś tam grupy. Moim zdaniem powinniśmy raczej bronić tego, ponieważ nasz monopol edukacyjny w Polsce powinien jakoś to zatrzymać. Nasza tutaj minister edukacji, pani Zalewska, i rodzice moim zdaniem powinni wyrażać zgodę, czy chcą dzieci na taką edukację swoje dopuścić, czy nie. Jeśli ktoś postąpi wbrew woli rodziców, powinien być za to karany, ponieważ to jest demoralizacja cudzych dzieci. Tak. I to decydują o tym na przykład Paweł Radziej. On nie ma dzieci, a decyduje o umoralnianiu cudzych. To jest nic dobrego, moim zdaniem, ta karta LGBT. Kiedyś bez tego ludzie wychowywali się w wartościach chrześcijańskich, rodzinnych, do kościoła uczęszczali i jakoś nie było z tym żadnych problemów, a teraz nagle tutaj jakieś umoralnianie.
Tak. No idzie po prostu walec. Idzie walec.
I to jest po prostu rewolucja komunistyczna. To nie jest nic, to jest wróg Kościoła. Nic innego. To LGBT też. LGBT to jest wróg Kościoła. Kościół powinien z tym walczyć. Bić mocno w ambonę. Uświadamiać rodziców, uświadamiać ludzi. A to jest przykre, że Kościół milczy. To tu takie się rzeczy dzieją.
Nie, nieprawda. Już stanowisko episkopatu właśnie, już było.
I powinniśmy otwarty do Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, powinien wyświadczyć nasz kardynał, ten raczej nie kardynał, no metropolita warszawski, Nycz, powinien otwarty wypisać. Powinno się tutaj sprzeciwiać temu stanowczo, ponieważ no, to przekracza wszelkie granice. W tej karcie jest tam jest zawarte wszelkie... Wszelkie tam już jest no,
tak,
dziadostwo.
No, wiemy, wiemy.
Człowiek, jakieś tam dziecko.
Wiemy.
Także no, temat rodziny.
Dziękuję, no. Dziękuję panu. To już wystarczy. Poznaliśmy pana stanowisko, zresztą zgodne z naszym. A episkopat swoje stanowisko oficjalne zajął. No, jakie tam większe naciski może wywierać, tego ja już nie wiem. Kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Szczęść mówi Boże. Anna z Warszawy.
Witamy panią Anno.
I ja nawiązując właśnie do tego tematu, chciałam powiedzieć, że jestem mamą nastolatków i chciałabym powiedzieć, że nam jako rodzicom przede wszystkim pomogła w takich kontaktach z dziećmi i w rozmowach na takie trudne tematy nasza formacja duchowa i zaangażowanie właśnie w różne inicjatywy społeczne. Dzieci w taki naturalny sposób zaczęły jakby chłonąć to, czym my się zajmujemy. A ponieważ z mężem już kilka lat organizujemy różne rekolekcje, między innymi właśnie z księdzem Kostrzewą, czy z ojcem Jamesem Maniakalem, to w jakiś taki naturalny sposób te trudne tematy były po prostu podejmowane na przykład na rekolekcjach, czy po rekolekcjach. Ponieważ właśnie między innymi ojciec James bardzo jasno mówi o takich zagrożeniach duchowych, o tym grzechu masturbacji, o grzechach homoseksualizmu czy pornografii. Łatwiej nam było właśnie tutaj i spokojnie tak mogliśmy nawiązać taką rozmowę z dziećmi. Ja przy tej okazji bardzo chciałam serdecznie zaprosić na takie rekolekcje. Właśnie one odbędą się w Warszawie od 7 do 9 czerwca. Myślę, że też temat tych rekolekcji jest bardzo aktualny, bo brzmi, gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. To bardzo wybrzmiewa, myślę, że teraz, szczególnie w Warszawie, że właśnie mamy być świadkami Ewangelii, mamy bardzo w sposób odważny i jasny mówić o naszych poglądach i naszych prawach jako rodziców i bronić naszych dzieci. Ojciec James jest misjonarzem od wielu lat i on bardzo, bardzo jest obrońcą rodziny. O tym mówi w sposób taki bezkompromisowy, jasny. Miał przez to też wiele kłopotów. Także myślę, że warto przyjechać, aby samemu doświadczyć tego mocy Ducha Świętego właśnie na tych rekolekcjach. Jeśli Państwo tutaj będą mieli takie życzenie, no to zapraszamy serdecznie. Wszystkie szczegóły dotyczące rekolekcji są na stronach internetowych, między innymi www.bądźdobrejmyśli.pl i www.parafiamiezeszyn.pl. To są strony internetowe właśnie organizatorów, a także pod numerem telefonu 517-375-976. Może jeszcze raz powtórzę, 517-375-976. Bardzo serdecznie zapraszamy i dziękuję za tą audycję.
Dziękuję pani Anno.
Dziękuję.
Dziękuję. Tak, faktycznie, rodzice mocni duchowo, którzy się umacniają cały czas, już nie mówią, że my już jesteśmy religijni, nam wystarczy, dzieci się nie huczą, tylko cały czas postępują na tej drodze do Pana, mają większą, że tak powiem, zdolność przekazu różnych rzeczy swoim dzieciom, bo współdziałają z Duchem Świętym, tak jak mówiła pani Anna tutaj.
Ja chciałam tutaj pani Anno bardzo serdecznie podziękować za to świadectwo, bo ono też bardzo potwierdza to, co mówiliśmy. Dzieci naprawdę nas obserwują i one chłoną nas jak gąbeczki. I to też bardzo chciałam, żebyśmy uwypuklili to wszystko teraz.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się, ojciec Tadeusz Rydzyk. Panie Leszku, ogromne dzięki za dzisiaj, ale za każdy wtorek przez wszystkie lata robi pan i z panią Elą. Pani Ela, myślę, że z nieba czuwa tutaj też dalej, ale no, wy jesteście no, naprawdę przykładem, ile mogą świeccy, jak Pan Bóg posługuje się swoimi dziećmi. Dzięki za to i za dzisiejszą audycję. I Państwo też tak samo. No właśnie sprowokował mnie ten pan, który przed chwilą telefonował i powiedział tak, w niedzielę była dobra, bardzo dobra rozmowa, niedokończone, dwóch profesorów, socjolog i pedagog, pan profesor Nalaskowski z Torunia. Miał takie, no, bardzo ciekawe, takie dynamiczne były te rozmowy. Między innymi takie zdanie padło, pan profesor Nalaskowski powiedział, że to, co się dzieje w tej chwili, ten walec, jak pan przed chwilą nazwał, który idzie i w Polsce teraz bardzo mocno, na Zachodzie już zrobił to spustoszenie niesamowite, tak, i teraz na Polskę się jakoś tak wzięli się do nas. W każdym razie nazwał to, powiedział, że to jest kontynuacja rewolucji francuskiej. Chyba to jest no, bardzo dużo mówiące. Tak, to jest kontynuacja to, co robią, to niszczenie rodziny, niszczenie dzieci od przedszkola, od właściwie to jeszcze wcześniej, bo przed przedszkolem to, co WHO mówi, prawda, co mają czego dzieci uczyć i tak dalej. I bardzo dobrze się budzą te głosy, że są te głosy. Tylko myślę, że za mało sami rodzice jeszcze, nawet gdyby wszyscy byli idealni, rodzice to jeszcze za mało. Popatrzmy na rodziny rozbite, na rodziny patologiczne, na rodziny rodziców zagonionych za chlebem może, jakoś nieinteresujących się, nie mających czasu dla dzieci i tak dalej. Myślę, że w tej chwili potrzeba takiej no, rewolucji wypływającej z naszych serc i umysłów, w takim dobrym znaczeniu rewolucji. Tak jak się, nie wiem, czy pan pamięta, panie Leszku, była taka piosenka na Oazach, kroczy potężna rewolucja, Duch Boży wieje i tak dalej, prawda? Pamiętam, taka była piosenka.
Krąg przez cały świat.
Krąg przez cały świat. Duch...
mocą swą wieje.
Jak?
W krąg przez cały świat Duch mocą, swą wieje.
Tak, i tak dalej. Kroczy potężna rewolucja. To potrzebne u nas wszystkich, jeżeli ktoś, no po prostu posłuchajmy Ducha Świętego, tych jego natchnień i idźmy za tym, żeby naprawdę ratować polską rodzinę. W ten sposób ratujemy naród, ratujemy Kościół, bo no, no dzieje się to, co siostra Faustyna siostra Łucja mówiła, że ten czas to będzie ostatni z tych spraw, Matka Najświętszej mówi, to będzie atak na rodzinę. I ona mówiła, że szatan nie zwycięży. Nie zwycięży, ale zrobi wiele szkód. Może zrobić, jeżeli nie będzie naszej współpracy. Jeden z biskupów mówi kiedyś do mnie, jakiś czas, mówi, ojcze, czy to już jest ten czas, że antychryst rządzi? Tak, to są bardzo poważne sprawy i trzeba, żebyśmy wszyscy, oczywiście dobrze, że pasterze, księża, no ale różni, my księża też jesteśmy różni, no. Mamy, jeden ma więcej odwagi, drugi mniej, jeden więcej wiedzy, drugi nie zauważy czegoś i tak dalej. Nie czekajmy na innych, tylko sami. No i modlitwa, bo to jest walka duchów. To jest to zły duch, tak piekło się jakoś tak no jeszcze bardziej tak zaktywizowało się. Przepraszam, że tyle, ale jeszcze raz ogromne dzięki, ogromne dzięki. Przepraszam, jeszcze tyle może. Proszę Państwa, jak ja, jak ile radości człowiek ma, jak widzi wspaniałych rodziców. Ja widzę to po dzieciach małych, w rodzinie chociażby. Jak tam jest spokój, jest modlitwa, jest miłość. Jak te dzieci się pięknie rozwijają. Ja tak z obserwacji mówię, z rodziny, czy gdzieś ci znajomi, to co widzę, coś niesamowitego. Jak jest modlitwa, jak jest miłość do Pana Boga. Taka normalność, jak nie ma przekleństwa, nie ma pijaństwa, nie ma tych patologii. Coś niesamowitego. Jakie te dzieci zdolne są też. Jak to się przekłada. Dzisiaj byłem z naszymi studentami na Jasnej Górze. Kochani, to jest taką miałem radość. Boże, jak byliśmy przy ołtarzu Matki, przy ołtarzu, przed obrazem Matki Bożej, jak patrzyłem na tych młodych ludzi, jak oni piękni, to jest taki potencjał, to jest takie piękno, ta energia cała w nich i to wszystko razem i czuje się tę miłość promieniującą i modlitwa. Nie jakaś dewocja, bigoteria. Bardzo tacy eleganccy ludzie. I no mówię, ale się cieszę. To jest co, ale tam są rodziny za tym też stoją. Ktoś pomógł tej młodzieży. Ktoś im asystował w tym rozwoju, prawda? I właśnie o to chodzi, żebyśmy wszyscy pomóc młodzieży, pomóc dzieciom, pomóc. Nie czekać, że tylko rodzice. A dlaczego nie sąsiedzi? Dlaczego nie rodzina? Każdy, kto żyje, kto ma trochę wiary, to no niechże, módlmy się o to też, żebyśmy otworzyli serca na Ducha Świętego i pozwolili mu działać w nas i przez nas, tak bym powiedział. Bo to, co idzie, to jest coś strasznego. To może być naprawdę, jak to będzie koniec. Jak zepsują dzieci. To jest coś strasznego. I będą wybory. Wybierać takich ludzi, którzy będą chronić rodziny. Rodziny życia, którzy będą ludźmi wierzącymi. Nie jakieś takie, tak, normalni, żeby to byli, prawda? Bo naprawdę to międzynarodówka wściekła wzięła się teraz do Polski. I Kościół chcą jakoś tak, powiedziałbym, przestraszyć. Łącznie z tymi sprawami, pedofile, to przecież słuchać się nie da. A kto to gada? Właśnie te pedofile najwięcej gadają. Oni to tak robią. Oni są owocem tego działania, chociażby roku 68, tej rewolucji seksualnej. I to idzie w mediach, wszędzie, a jak gdzieś ktoś pogubi się, bo tak był nafaszerowany od dziecka, to nawet jak księdzem został, to jeszcze mu trudniej, prawda? No i co to, tak, dawaj na niego. A widzą, to jest tak, to widzą źdźbło wokół brata Abelki we własnej. Nie chcą doszczec, nie chcą wyrzucić. Także my się razem jeden drugiego wspierajmy i ratujmy. I Polska może dużo dobrego zrobić. A wie, jeszcze jedno. Ojciec Święty 40 lat temu był w Polsce. To było coś niesamowitego. Papież, Polak, zastępca Chrystusa na ziemi przybywa. I co pierwsze, w pierwszych słowach niemal, mówi do nas na placu wtedy zwycięstwa w Warszawie. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Właśnie, kochani, no, mądry młodość, przepraszam, ale módlmy się za siebie nawzajem. Działajmy. Jeszcze raz Państwu dzięki. Jesteście, no po prostu nic, wspaniali, tyle powiem. Dzięki.
Dziękujemy, ojcze dyrektorze. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Genoveva z okolic Wrocławia.
Witamy panią Genovevę.
Witam pana Leszka, którego pan wszystkie audycje wysłuchuje jako babcia wnuczki, która ma 10 lat i po prostu przygotowuje się do Komunii Świętej. I ja często o dobrych audycjach pana Leszka informuję moją synową. No, nie bardzo to przyjmuję, ale chyba parę razy posłuchiwała tą audycję. I proszę pana, ja też jestem zaniepokojona tym wszystkim i wiele babci to bardzo rozumie, ale właśnie najwięcej rozumią ci ludzie, którzy po prostu często słuchają Radia Maryja. Nie tak ta świadomość, szczególnie u młodych, ale ci młodzi to są zabiegani, pracują. Pracują niejednokrotnie na dwóch etatach. Tutaj w jednej przychodni mają 4 godziny, później lecą gdzie indziej na 4 godziny, zabiegani są. Ale rzeczywiście to jest wszystko nieludzkie, nie po Bożemu. Jestem też przerażona, ale staram się. Mam jeszcze, proszę ojca, 1,5-roczne dziecko. Ja je dużo razy zabieram do Mieszka. Jesteśmy rodziną 3-pokoleniową.
No wspaniale, pani Genovevo. I pani jest zaniepokojona, ale też myślę, że pani się modli w intencji swojej wnuczki, prawda?
Tak, jest.
Bo to jest nasza rola, modlić się też. Bardzo dziękuję pani za pani bardzo głos, jako babci, która nie spoczywa na laurach, tylko modli się i stara się pomóc rodzicom w wychowaniu wnuczki. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus, Maria zawsze dziewica, Michał z Nowego Jorku.
Witamy panie Michale.
Zwracam się do audycji. Chciałem tylko powiedzieć, słucham i akurat ostatnie 2 tygodnie w naszych tych lokalnych gazetach była taka dyskusja o tych dzieciakach, które popełniają samobójstwo. Ich jest bardzo dużo. Problem polega chyba na tym, tam zauważono link pomiędzy nadużywaniem tych opiot i tych narkotyków i były takie 2 poważne artykuły, które mówiły o tym, że te telefony i te gadżety wymazują jakby o świadomość, prawda? Tu chyba w niedzielę profesor Nalaskowski to bardzo ładnie tłumaczył. I to wymazanie tej świadomości przez te telefony i brak kontaktu z rodzicami, z kimś z rodziny, kto przekazuje to dziedzictwo tego naszego, tej naszej religii, tej naszej tożsamości chrześcijańskiej, te dzieciaki zostają w pustce. W tamtym roku przed świętami też puszczono film dla dzieci, gdzie animowany film, gdzie pokazuje się, jak przez rurkę wciągać kokainę. I problem też jest na tym, że media o tym nie mówią. Przyjęło się lekceważyć to. Jeżeli nasz prezydent mówi, że mamy problem z opią i mamy ten problem na granicy, gdzie 90% tej heroiny przechodzi właśnie od nich, o tym się nie mówi, bo to są za prawie wszystkie, większość dziennikarzy i tych mediów, to są wszystkie media lewicowe prawie, oni jakby tego chronią, prawda? Chroni się też dostępu do marihuany, kiedy się wie, że to jest tylko pierwszy krok, a potem to całe pokolenie będzie brało bardziej poważne narkotyki i już potem nie ma odwrotu. Jakby zapomina się o tej pierwszej lekcji, kiedy żołnierze wracali z Wietnamu i musiano wybudować 50 tysięcy szpitali psychiatrycznych. Zapomina się o tym, kiedy ta lekcja była dotkliwa, powinna czegoś nauczyć i nic nie nauczyła. Jest świadome spychanie tożsamości, tej prawdziwej tożsamości Amerykanów pod dywan, zamiatanie, mówienie i wprowadzanie jakiejś sztucznej ja nie wiem jak to nazwać, czy to jest sztuczna kultura, czy jakiś erzat, coś, co zastępuje cywilizację i mówi się, że to jest dobre, że to jest potrzebne. Te dzieciaki są w takim, no nie wiedzą, w rodzinie tego nie mają. To są duże liczby. W takim stanie małym, bardzo małym stanie New Jersey na przykład, w tamtym roku 16 tysięcy dzieciaków prawie odeszło, prawda? I to jest dużo. Wielkie żniwo zbiera Brazylia. O Brazylii się dużo mówiło ostatnio. Tych dzieciaków było około 30 tysięcy rocznie. Także to są straszne sumy. To są liczby. O tym w ogóle się nie mówi, a to są skutki tego braku jakby tego pielęgnowania, tego ogniska, tej wiary w domu. W kościołach tych hiszpańskich mszach, jak zaczyna się msza, to się modlą o tą silną rodzinę i modlą się też o to, żeby nie stracić tego skarbu, jakim przekazali dziadkowie i rodzice wiary. U nas chyba tego nie ma w naszym rozumowaniu, że to jest jakby skarb, że to jest, trzeba tego pilnować, bo to nam dziadowie i rodzice przekazali, tego nie wolno zgubić, to jak pilnowanie tego ognia, coś takiego, coś w tym stylu, tak. Oni się o to modlą, na początku mszy. U nas może też powinno być. No, trzeba tego pilnować. Dziękuję panu za tę audycję.
Dzięki panie Michale.
I zwracam uwagę na to, na tych młodych, do tego może do Polski to jeszcze nie doszło, ale to samobójstwa tych młodych, to jest potem żniwo.
Konsekwencja tego, co się dzieje, nie? Dziękuję panie Michale. Dziękuję. Z panem Bogiem. I jeszcze odbieramy jeden krótki telefon, bo już mamy 4 minuty do końca. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Wiesława z Warszawy. Ja jestem akurat nie osobą, która przeszła przez cały proces odbierania jakby praw rodzicielskich. Więc mam ogromne doświadczenie i z sądami, ze szkołą, przede wszystkim z sądami. Rzecz w ogóle zaczyna się znacznie wcześniej. Jeśli państwo słyszycie, że i widzicie w szkole, że państwa dziecko już mówi o prawach dziecka i na ścianach szkoły są wywieszone hasła o prawach dziecka, natomiast no, nie ma tablicy z obowiązkami, to już jest początek. Wiedzcie, do jakiej szkoły posyłacie dziecko. Tutaj nie chodzi o to, żeby ona miała wyniki edukacyjne i nie patrzcie w tabelki, która szkoła jest najlepsza. Patrzcie, która szkoła jeszcze nie demoralizuje. Drugą rzeczą będzie, zwróćcie uwagę na to, kiedy wasze dziecko mówi o tym, że musicie mieć jego zgodę na cokolwiek. Tu już jest hasło, to jest hasło, które już mówi, że tam w szkole się dzieją rzeczy złe. To jest ten element seksualizacji, deprawacji dzieci. Bardzo ukryty. Potem kontakty z pedagogiem szkolnym. Musicie państwo wiedzieć, kiedy wasze dziecko ma kontakt z pedagogiem szkolnym, jakiekolwiek spotkania. Macie być poinformowani o jakichkolwiek rozmowach z wychowawcą szkoły, klasy i z pedagogiem szkolnym. Mój syn był deprawowany przez warszawską szkołę na Chomiczówce. Tutaj spotkałam się z sytuacją, kiedy pani dyrektor przy nowo tworzonej szkole nie wiedziała, co jest podstawą tworzenia programu edukacyjno-wychowawczego na Radzie Szkoły. 29 osób nie zgłosiło zastrzeżeń, nie znając dokumentów. I byłam jedyną osobą, która wstrzymała się od głosu. Potem się zaczęła cała dyskoteka w zasadzie. Rzecz skończyła się tym, że zgłoszono mnie na policję, zarzucając mi agresję wobec dziecka na terenie placówki szkolnej w obecności personelu szkoły, co było w ogóle niezgodne absolutnie z prawdą i byłam prowokowana, ale no koniec końców, jedynym dokumentem, który wyszedł ze szkoły do sądu, było moje oświadczenie, że nie wyrażam zgody na to, żeby mój syn brał udział w jakichkolwiek zajęciach prowadzonych przez nauczycieli ze szkoły bądź osoby spoza szkoły, które nie związane są ściśle z programem nauczania, z treściami wychowawczo-edukacyjnymi.
I może skończymy na tym, bo już nam się czas właśnie wyczerpuje.
To się dzieje.
Także to się dzieje i dlatego dobrze, że pani pisze, protestuje. Jest to męka, jest to droga krzyżowa, ale o dziecko trzeba walczyć. Także bardzo pani dziękujemy. Tu jeszcze pani Bernadeta pisze, co myślimy o edukacji domowej. Bez wątpienia wpisuje się również w troskę o dobre wychowanie i ukształtowanie naszych dzieci.
Ja bym powiedział, że to jest dobry przykład tego właśnie, że to rodzice mają wybrać ten najlepszy pomysł na to, w jaki sposób chcą wychowywać, edukować swoje dzieci. Jeśli rodzice rozeznają i widzą, że sytuacja sprzyja temu, są w stanie. Myślę, że to jest zadanie, edukacja domowa to zadanie, które być może nie jest dla wszystkich możliwe i dostępne, ale jeśli ktoś jest w stanie w taki sposób organizować tą edukację i jest przekonany, tak, że to jest właśnie ten sposób, to przecież są takie możliwości i to dobrze, że my rodzice mamy wybór i myślę, że też te różne głosy, które się tu pojawiały, pokazywały, że rzeczywiście tych możliwości działania w tym obszarze jest dużo i w skrócie tych pomysłów na to, w jaki sposób troszczyć się o dobro i bezpieczeństwo naszych dzieci i rodzin jest całe mnóstwo i myślę, po prostu korzystajmy z nich.
Dziękuję bardzo. Dziękuję naszym prelegentom, pani Joannie Blumczyńskiej, panu Michałowi Michalskiemu i wszystkim słuchaczom, słuchającym, piszącym do nas, telefonującym. Serdeczny Bóg zapłać. Sprawa ważna, nie możemy jej oddać w ręce innych ludzi. My jesteśmy rodzicami przez Boga ustanowionymi do tego, by prowadzić nasze dzieci do nieba, a nie gdzie indziej.
Bardzo dziękuję za spotkanie i może na koniec powiem takim zawołaniem skautowym. Ze wszystkich sił, szanowni państwo, ze wszystkich sił starajmy się ratować nasze dzieci.
Bardzo dziękuję państwu. Chciałem serdecznie pozdrowić moją żonę i całą naszą rodzinę i całe duszpasterstwo rodzin naszej archidiecezji. Wszystkich, którzy na tym polu działają.
Dziękuję panu Piotrowi za realizację audycji i do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.